Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Pytaniem: Panie, ile razy mam przebaczać mojemu bratu, gdy zawini przeciwko mnie 7 razy? Piotr daje do zrozumienia, że jako uczeń Jezusa wie, iż należy przebaczać, zamiast brać odwet. Próbuje jednak zakreślić granice w swoim pytaniu, aby przebaczanie było przewidywalne i według ludzkiego rozumienia racjonalne. Jak często trzeba przebaczać komuś? Przecież wszystko ma swoje granice. Właściwie jeden raz można by przebaczyć i to powinno komuś wystarczyć. I jak daleko można się jeszcze posunąć w przebaczaniu komuś, kto zawinił przeciwko nam? Obawiamy się, że będziemy nieustannie wykorzystywani, jeśli będziemy zawsze gotowi przebaczać. Jezus odpowiada na takie wątpliwości i pytania za pomocą przypowieści. Odpowiada ówczesnym uczniom, Piotrowi, i odpowiada także i nam. Odrzuca wszelką przewidywalność i usuwa granice przebaczania. To istotny przekaz tej przypowieści Jezusa. Wskazują na to elementy przepowieści, które Jezus zawarł. Daleko przekraczają przyjęte normy. W tym kontekście trzeba spojrzeć na głównego bohatera Jezusowej przypowieści. Sługa, który jest winien swemu Panu ogromną sumę pieniędzy, 10 talentów. Dla porównania, roczny podatek dla całej Galilei i Judei wynosił tylko 200 talentów, a roczny dochód Heroda około 900 talentów. A tutaj chodzi o 10 000 talentów. Niewyobrażalnie wielka suma. Jezus celowo podaje tak ogromną sumę jako dług, bo chce uwydatnić miłosierdzie, które w tej przypowieści jest głównym tematem. Ten współsługa, który doświadczył zwolnienia z długu, tak ogromnego długu, słyszymy w przypowieści, gdy wychodzi na zewnątrz i widzi swojego dłużnika, który jest mu winien jedynie 100 denarów. Jeden denar odpowiadał dziennemu zarobkowi. Jeden talent odpowiadał, w zależności od miejsca i czasu, kwocie od 6 000 do 10 000 denarów. A więc 10 000 talentów to oznaczało ogromną sumę, niewyobrażalną, miliony denarów. I teraz w tym kontekście ten sługa ma umorzony dług, ponieważ prosi swojego pana, ale o odroczenie długu, a pan w odpowiedzi zwalnia go ze spłaty całego długu. Co Jezus chce przekazać nam? Chce nam przekazać, że łaskawość i miłosierdzie pana tej przypowieści to łaskawość i miłosierdzie Boga wobec ludzi, którzy mają wobec Boga ogromny dług. Dług całego swojego życia. Zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To ogromny dług, właściwie dług, którego nie można wycenić ze względu na jego wielkość. I uwolniony od ciężaru długu, ten sługa wychodzi na ulicę, takiego długu. I my jesteśmy dłużnikami Boga za całe nasze istnienie. Jak można to wycenić? To jest właściwie niemożliwe. Nie ma takiej sumy, która mogłaby oddać wartość naszego życia, naszego istnienia. I tym bardziej kontrastem tej przypowieści, kontrastem, który Jezus celowo umieścił w swojej przypowieści, jest postawa tego dłużnika wobec Pana, który domaga się bezwzględnie spłacenia długu 100 denarów. Mógł i powinien odpowiedzieć swojemu dłużnikowi tak, jak odpowiedział mu jego wierzyciel, zwalniając go od spłaty niewyobrażalnie wielkiego długu. Powinien był być podobnym do swojego pana. I tutaj jest klucz tej przypowieści. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i powinniśmy w naszym sposobie życia a przede wszystkim w naszym odnoszeniu się do ludzi, być podobni do Boga, tak jak On odnosi się do swoich stworzeń, do ludzi stworzonych na swój obraz i podobieństwo, tak i my mamy się podobnie do nich odnosić, do innych ludzi. I to jest kryterium, a nie prawo stanowione. Trzeba tutaj zobaczyć jeszcze jeden aspekt tej przypowieści, którą Jezus celowo tak zbudował. Wierzyciel, czyli ten współsługa, któremu darowano tak wielki dług, nie czyni nic złego pod względem prawnym. Postępuje całkowicie w ramach porządku prawnego. Długi należy spłacać. Prawo chroni tego, kto pożyczył, aby nie doznał szkody, nie został wykorzystany. A więc wierzyciel żąda spłaty 100 denarów, bo mu się to należy według prawa. Ale jednak spontanicznie odczuwamy, że postąpił źle. Dlaczego takie nasze odczuwanie? Bowiem w pierwszej części tej historii, którą Jezus opowiada jako przypowieść, niezauważenie przeniósł nas Jezus z poziomu naszych systemów prawnych na poziom porządku łaski i miłosierdzia. Intuicyjnie odczuwamy, jakie to jest wielkie, jakie to jest ludzkie i jak ważne dla naszego życia. Porządek łaski i miłosierdzia, a nie dominujący porządek systemów prawnych stworzonych przez ludzi w końcu. Poczuliśmy w naszej spontanicznej reakcji, że ten współsługa jest okrutny, jak nieludzki ostatecznie, jak niesprawiedliwe może być mieć zawsze rację według prawa i pozwalać, aby zawsze obowiązywało wyłącznie prawo. Prawo jednak nie zawsze oznacza sprawiedliwość. Sprawiedliwość bowiem Boga, która ma być naszą sprawiedliwością, na podstawie naszego podobieństwa do Boga, to dobro życia człowieka. A temu nie zawsze służy stanowione prawo. Najwyższą wolą Boga, którą objawia nieustannie od Starego Przymierza poprzez Jezusa w Nowym Przymierzu jest, aby każdy człowiek żył, a nie ginął i w konsekwencji najwyższą wartością jest życie człowieka, a nie stanowione prawo czy cokolwiek innego. To życie człowieka, dobro życia człowieka jest kryterium, którym należy mierzyć właściwość czy niewłaściwość postępowania. Dlatego sprawiedliwe jest to, co służy dobru życia człowieka. To Bóg taki jest i my mamy takimi być. To jest celem tej przypowieści Jezusa. Tym kryterium należy mierzyć wszystko, w tym stanowione prawa czy obyczaje. Nie zawsze to, co legalne, jest moralne, czyli nie zawsze to, co według prawa jest w porządku, jest dobrem moralnym, może być złem. Zastosowanie prawa. Czyż nie jest częścią naszej stworzonej przez Boga natury, że chcemy żyć, że chcemy być tak właśnie kochani, akceptowani i traktowani. Jak potraktował Pan tej przypowieści swojego dłużnika? Czy nie jest częścią naszej stworzonej przez Boga natury, że nie musimy płacić za to, że żyjemy? Nie musimy na to zasługiwać, nie musimy o to błagać i o to się ubiegać. To jest naszym prawem danym nam od Boga, prawem życia, do życia. Przez swoją przypowieść Jezus trzyma lustro przed naszą twarzą. Jeśli odważymy się w nie spojrzeć, odkryjemy w nim samych siebie, kim naprawdę jesteśmy. Odkryjemy, że jesteśmy ludźmi z ogromnymi długami. Za to, że żyjemy, że istniejemy, że wzrastamy w naszym życiu. Jak wiele zawdzięczamy innym w naszym życiu, poczynając od naszych rodziców. Ilu ludzi przyczyniło się do tego, od naszego poczęcia aż do dziś, żebyśmy stali się prawdziwie ludzcy. Człowiek staje się człowiekiem jedynie wówczas, gdy staje się podobnym do Boga, który go stworzył na swój obraz i podobieństwo. Człowiekiem stajemy się jedynie wśród innych ludzi. To wystarczy, żeby mieć ogromny dług wobec Boga i ludzi, których przysyłał w nasze życie. Żeby się o tym przekonać, trzeba za każdym razem spojrzeć na Boga, który stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, ludzkim człowiekiem, dla nas i wśród nas. Po co? Abyśmy my także stawali się prawdziwymi ludźmi, ludzkimi ludźmi, to znaczy podobnymi do Boga człowieka w Chrystusie, żeby się przekonać o tym, jak być powinno w naszym życiu, trzeba za każdym razem spoglądać na krzyż Boga i człowieka, Jezusa Chrystusa, gdzie wielkość człowieczeństwa, boskiego człowieczeństwa dokonała się w pełni. To jest nasz cel. Łaskawość i miłosierdzie, pragnienie i wola, aby każdy człowiek żył, a nie zginął, oznacza zatem sprawiedliwość, która ma zawsze pierwszeństwo przed wszelkim prawem. Tego naucza swoim życiem i słowem Bóg, człowiek, Jezus Chrystus. Zgodnie z wolą Jezusa, to powinno być dla nas, Jego uczniów, chrześcijan, nie wyjątkiem, ale nową regułą życia. Chrześcijanin, czyli Chrystusowy człowiek, nie powinien pytać, co mi się należy od drugiego człowieka, ale raczej, czego potrzebuje drugi człowiek ode mnie, aby żyć. Nie musimy się bać, że stracimy na tym. Stracimy coś z naszego życia, gdy będziemy tak postępować. Nic nie stracimy. Właśnie wzrastamy w ten sposób w naszym człowieczeństwie, czyli jesteśmy coraz bardziej sobą. Z czysto ludzkiego punktu widzenia wydawać się może, tak jak Piotrowi i nam, że to idzie stanowczo za daleko i przekracza nasze możliwości. Taka gotowość do przebaczania którą miał Jezus, którą ma Bóg. Czy jednak wymaganie od człowieka, które stawia Jezus, aby po prostu był człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, to zbyt wiele? Ponieważ my, ludzie, często jesteśmy w naszym sposobie życia i postępowania mniej ludzcy niż trzeba, mniej ludzcy niż Bóg, człowiek, Jezus. Przekroczył On granice naszych wyobrażeń i naszego rozumienia 77 razy, według słów tej przypowieści. I poszedł dalej, aby być człowiekiem dla człowieka. On, Bóg. I to jest droga, którą chcę, abyśmy poszli za Nim, abyśmy Go naśladowali, abyśmy szli po Jego śladach, chociaż na własnych nogach i po własnych drogach życia. Jezus, Bóg, człowiek, zaprasza nas w tej przypowieści, abyśmy szli za Nim i szli z Nim, aby urzeczywistnić w naszym życiu tę nową możliwość stawania się człowiekiem przez przebaczanie. Ma to coś wspólnego z nowym sposobem myślenia. Musimy przekroczyć nasze dotychczasowe myślenie, ale to oznacza wzrost. To ma coś wspólnego z nowymi możliwościami, bo Jezus będzie nas uzdalniał do tego, do czego do tej pory nie byliśmy zdolni. Ma to coś wspólnego ze światem Boga, z Królestwem Boga wśród ludzi, ze światem prawdziwych ludzi, który to świat, Królestwo Boga, Jezus wierzył i je głosił, i który to świat chciał ugruntować swoim nauczaniem w tych, którzy to nauczanie przyjmują, rozumieją i biorą za program swojego życia. Jezus chce, abyśmy podobną miłością i przywiązaniem do ludzi się odznaczali jak On. Miejmy odwagę być tak sprawiedliwymi, jak Jezus był. Nie według stanowionych praw, ale według miłosierdzia Boga. Według miłosierdzia Boga i człowieka, boskiego człowieka, Jezusa Chrystusa. On chce tak właśnie nas przemieniać. Pozwólmy Mu na to, a będziemy naprawdę wielcy w naszym człowieczeństwie.